Cześć, tu Justyna, a to kolejny odcinek Słuchowiska Pogadajmy o Życiu. Dzisiaj w odcinku specjalnym, który powstał we współpracy z marką Douglas w kampanii Let's Do Beautiful, czyli Jesteś piękna, czyniąc dobro. Moją gościnią jest Ida Karpińska, prezeska fundacji, założycielka fundacji Kwiat Kobiecości, z którą mam największą przyjemność rozmawiać. Cześć, Ida.
Cześć, dzień dobry. W ogóle strasznie się cieszę, że mogę tu być. Co mam powiedzieć?
Ja też się bardzo cieszę, tym bardziej, że to jest nasze drugie podejście do tej rozmowy.
To prawda.
Przy pierwszym zapomniałyśmy o wideo, ale to tylko mam nadzieję, że wpłynie lepiej na naszą rozmowę, ponieważ ja już wiem dużo więcej, więc może też moje pytania będą bardziej teraz szczegółowe. Kwiat Kobiecości, czyli twoja fundacja, którą założyłaś no już ładnych parę lat temu.
Wspiera... Ponad 10, tak. I to dobrze ponad 10.
Wspiera kobiety w profilaktyce oraz w walce z rakiem szyjki macicy.
Z rakiem szyjki macicy, z rakiem jajnika i wielu innych chorób ginekologiczno-onkologicznych. Czyli generalnie pomagamy kobietom przechodzić przez te choroby, a tutaj mówimy o kobiecie od pasa w dół. Tak naprawdę, bo jeśli mówimy o stereotypach, to my trochę jesteśmy takie tam przezroczyste. Trochę nie potrafimy na te tematy rozmawiać. Trochę jesteśmy pozamykane, jeśli chodzi o te tematy. Aczkolwiek uważam, że Kwiat Kobiecości przez ponad te 10 lat zrobił kawał dobrej roboty, takiej edukacyjnej, gdzie trochę pootwierałyśmy różnych tematów związanych właśnie z ginekologią onkologiczną, z rakiem szyjki macicy czy z rakiem jajnika. No ale niestety czasy pandemiczne znowu nas cofnęły, bo kobiety przez te 2 lata pandemii trochę zapomniały o tym, że powinny co roku chodzić do ginekologa. I teraz jestem niedawno po rozmowach z panami profesorami z Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, którzy apelują do dziewczyn, żeby z powrotem wróciły do gabinetów ginekologicznych, bo to, że była pandemia, to raka nie zatrzyma. Komórki nie przestaną rakowe się dzielić. Natomiast jeśli nie wyłapiemy tych raków wcześniej, w stadium takim, które będzie do leczenia, no to będziemy mieć wysyp bardzo mocno zaawansowanych raków, które będą trudne do leczenia, a czasami nie do wyleczenia.
No właśnie, jak zaczęłam poznawać ciebie i twoją postać po raz pierwszy, to jak zdałam sobie sprawę, jak to jest poważna choroba, a z drugiej strony, jak łatwo jej zapobiec, to pierwsze, co zrobiłam, to zapisałam się na cytologię, więc bardzo ci dziękuję. Tak. Ale zacznijmy od tego w ogóle, dlaczego zajmujesz się taką działalnością. Więc chciałabym się cofnąć o tych paręaście lat temu, kiedy jesteś
30-paroletnią dziewczyną, która przeprowadziła się z Trójmiasta do Warszawy i tutaj sobie próbuje zakładać dom, próbuje zakładać rodzinę razem ze swoim mężem.
Spełnia się też zawodowo.
Spełnia się zawodowo, oczywiście. I znalazła sobie tutaj swojego dentystę, swojego ginekologa, swojego lekarza pierwszego kontaktu i tak dalej, i tak dalej. No i któregoś dnia moja mama, która jest niezwykłą osobą w moim życiu, ma w swoim takim telefoniku, już bardzo starym, przypominajki. Takie przypominajki, które przypominają całej naszej rodzinie, mnie, siostrze, ojcu i tak dalej, o badaniach tak naprawdę, wiesz, takich profilaktycznych, które powinno się robić.
Przepraszam, że tylko ci przerwę, bo ty powiedziałaś, że przyjechałaś do Warszawy, znalazłaś sobie wszystkich lekarzy. Przypomnijmy, że ty się badałaś
regularnie. Tak, to jeszcze do tego wrócimy. Do tego. No i moja mama dzwoni do mnie, to był okres przedświąteczny i mówi: Iduś, córuś, mi tu wyskoczyła przypominajka, że już się zbliża termin twojej cytologii. Ja mówię: mamo, dobrze, ja zrobię to badanie, ale spokojnie, przecież cytologia nie zając nie ucieknie, mamy czas, teraz święta, nowy rok, wiesz, to za chwilę. Powiem ci tak, zdaję sobie sprawę z tego, że matki mają jakiś instynkt taki, ja nie wiem, co to jest, 10., 20. zmysł, który gdzieś tam w nich drzemie, i ona zaczęła wyjątkowo ten temat strasznie drążyć i mnie cisnąć. No zrób, no idź, no zrób tą cytologię, no co będziesz czekać, święta i tak dalej, wiesz, dzwoniła i dzwoniła, i w końcu poszłam, zrobiłam to badanie, rzuciłam się w wir świątecznych zakupów i przygotowań do świąt, i któregoś dnia z ośrodka zdrowia zadzwoniła do mnie pani i powiedziała: pani, no proszę do nas jak najszybciej przyjechać. No więc ja sobie pomyślałam, że to okres przedświąteczny, no to pewnie chcą wszystko sobie poczyścić, powydawać wszystkie wyniki, żeby mieć spokojne święta.
Czyli od razu miałaś jeszcze w głowie całą historię, tak, że nic
tak,
się nie dzieje.
Nie, no nic się nie dzieje. Tak, wiesz, tak wypadło po prostu. No i przyjeżdżając tam, zostałam zaproszona do gabinetu do mojej pani doktor, i to było już bardzo dziwne, bo ona bardzo dziwnie się zachowywała. Była bardzo zdystansowana i tak, wiesz, siedziała za biureczkiem, tak wyprostowana, i właściwie nie zdążyłam jeszcze dobrze wejść do tego gabinetu i zamknąć za sobą drzwi, a ona do mnie powiedziała: pani Ido, mamy problem. Podejrzewam u pani raka szyjki macicy. I ja mówię: pani doktor, wiesz, taki pierwszy odruch był, że ja się zaczęłam tak nerwowo śmiać. Ja mówię: ale pani doktor, że to niemożliwe. Nie mam żadnych objawów, nic mnie nie boli, systematycznie się badam, jestem u pani, tak? No może jestem trochę zmęczona, ale to wszystko, bo dużo pracuję. A ona do mnie mówi: no musimy zrobić biopsję, żeby to potwierdzić. No i zrobiłyśmy biopsję, pobrałyśmy wycinek, wycinek potwierdził nowotwór. Ja dalej w to nie wierzyłam i tak, wiesz, strasznie, tak bardzo chciałam udowodnić sobie i wszystkim innym wkoło, że ja nie mam tego raka. Wiesz, że to niemożliwe.
Czyli nawet jeszcze zanim miałaś wyniki biopsji, to już miałaś w głowie gdzieś tam taki lęk, że to może być rak? Czy to po prostu byłaś przekonana,
nie,
że to w ogóle wyklucza?
Nie, że to wyklucza, że to, że to jest błąd, że to źle pobrana cytologia. Wiesz, tysiące myśli, które odrzucały absolutnie nowotwór. No i jak zrobiłyśmy tą biopsję, biopsja to potwierdziła. Ja już wtedy znalazłam innego ginekologa, onkologa, pana profesora Panka, ukierunkowanego na nowotwory, i poprosiłam go o pobranie dwóch kolejnych wycinków. Jeden został przebadany w Centrum Onkologii tutaj w Warszawie na Ursynowie, a drugi poleciał samolotem do Szwecji. Miałam taką możliwość, żeby to również tam sprawdzić i przebadać. A tak szczerze, to tak bardzo chciałam udowodnić wszystkim, że oni się mylą, rozumiesz? I szukałam każdej drogi, żeby udowodnić sobie, że tego nie ma, że to nieprawda. Niestety po około 2 tygodniach obydwa wyniki dotarły do mnie i no i wtedy nie miałam się już siły, ani możliwości, ani sposobności bronić, tylko siedziałam na rogu łóżka i wyłam. I to nie był płacz, wiesz, to było wycie, to był taki krzyk, słuchaj, gdzieś, wiesz, tutaj coś, co ci się wyrywa po prostu, nie do opanowania, bo tak naprawdę w przeciągu tych paru minut, kiedy czytałam te wyniki, cały mój świat pękł jak taka bańka mydlana, wiesz, bo wszystkie marzenia, wszystkie możliwości rozwoju, wszystko, rodzina, dzieci, to wszystko zaczęło się sypać. Tydzień czasu nie byłam w stanie wstać z łóżka.
Czyli dla ciebie wtedy rak brzmiał jak wyrok śmierci.
Jak wyrok, tak, bo tak też się czułam. Czułam się tak, jakbym była, wiesz, w takiej kuli szklanej, a cały świat sobie tam przepływał na zewnątrz. Czyli tak jakby te
derealizacja
wszystkie,
po prostu.
Tak, tak, te wszystkie bodźce, słuchaj, do mnie nie dochodziły, bo w mojej głowie, wiesz, taki dzwon Zygmunta, rak, wyrok, koniec, to trzeba żegnać się z życiem, wiesz.
Testament
i
buty
testament,
do trumny.
Testament, tak, gwóźdź do trumny i w ogóle po co mam wstawać, po co mam jeść, po co mam pić, po co w ogóle mam podnosić głowę, kiedy i tak to się skończy.
Mówiłaś mi, że byłaś w tak ciężkim stanie, że nawet twoja mama musiała cię karmić, prawda? Że zmuszać do jedzenia, że...
To było troszkę później.
Aha, okej.
Okay. To było troszkę później, to już było później, ale o tym też
dobra,
opowiem.
Dobra, to później, jasne.
Natomiast tutaj mniej więcej po około tygodniu nastąpił jakiś taki przełom w
mózgu. Jeszcze jakbym cię mogła na moment złapać w tym momencie, kiedy ty rezygnujesz, no jesteś po prostu załamana. Gdzieś tam mentalnie żegnasz się jeżeli nie z takim życiem per se, to żegnasz się z tym życiem, które dotychczas było. i ty się poddajesz, a co się wtedy dzieje z twoim mężem i z twoją mamą? Co twoi bliscy robią?
Oni działają. Oni działają, oni szukają, oni szperają po internecie.
Czytają.
Działają po prostu, wiesz, szukają informacji. Ja jestem wyłączona. I któregoś dnia wkurzam się. Nie mówiąc, że wkurwiam się na tą całą sytuację, w której jestem, w której postawiło mnie życie. I w tym momencie wstaję z tego łóżka i mówię sobie, kurde, to nie choroba będzie mi mówiła, co ja mam robić i jak ja mam żyć. I czy ja w ogóle mam żyć. I to nie choroba będzie mi dyktowała warunki. No i wtedy tak naprawdę, wiesz, adrenalina, poziom, level, po prostu nie wiadomo gdzie. I jakieś takie niezwykłe siły do tego, żeby działać. I wtedy sprawy zaczęły się toczyć bardzo szybko, bo już dokładnie 12 lutego znalazłam się na sali operacyjnej. Bardzo dziwnie się przygotowywałam do tej operacji.
To znaczy?
O tym nie mówiłam ci.
A to dobrze, że mi nie mówiłaś.
Właśnie teraz mi się przypomniało, że szykując się do szpitala, zrobiłam sobie wyprawkę. Kupiłam wszystko w kolorze czerwonym. Wszystko poprzez kapcie, szlafrok, koszulę nocną, szczoteczkę do zębów. Wszystko było w kolorze czerwonym. Nie wiem dlaczego, ale ten kolor czerwony, jak widzisz, został w kwiecie kobiecości.
Tak,
i to jest
ale
nasz
wiesz, o czym sobie myślę, że w naturze to jest taki kolor, który ma odstraszyć
i
przeciwnika.
I kolor walki, kolor energii, taki wiesz, poweru takiego. I tak się obłożyłam w tym łóżku i w tym szpitalu tym kolorem czerwonym. No i operacja. Pamiętam jeszcze taki moment, że mój mąż siedział na korytarzu i pani pielęgniarka już mi dała pierwszą taką tableteczkę i ona już mnie tak wiesz, ogłupiła. I ona do mnie mówi, to teraz pani siada na wózek, ja panią zawiozę. Ja mówię, ale nie jestem, mówię, umierająca. Ja mówię, tylko mogę sama dojść. I on siedział na tym korytarzu i ja tak mu pomachałam i powiedziałam, ja tu jeszcze wrócę. No i w ogóle tam łzy mu poleciały, ale na mnie już to nie działało, bo ja weszłam na tą salę operacyjną, położyłam się, przypięli mnie pasami, bo przypinają pasami do takiego specjalnego łóżka. Mój pan profesor troszkę się spóźnił, także ja już byłam pod takim, wiesz, już taki głupi jaś mocniejszy, ale jeszcze kumałam. No i on tak wpadł, w ostatniej chwili rozkładali mu narzędzia, bo on jest leworęczny. I pamiętam, że podszedł, miał taką zimną rękę i mówi, pani Ido, już jestem, zaczynamy. I o czym myśli kobieta, leżąc na stole operacyjnym, weźmy to na karb tego znieczulenia. Ja do niego mówię, panie profesorze, tylko bardzo proszę, wie pan, ja jestem z nadmorza, ja jeszcze jestem młoda, jeszcze będę chciała się opalać. Niech pan mi zrobi małą bliznę, bardzo proszę. Nie, to jest dla mnie niewytłumaczalne.
A ja myślę, no też cię to ostatnio powiedziałam, że wydaje mi się, że to jest bardzo mimo wszystko racjonalne.
Dobrze, myślmy tak, że to jest racjonalne. Dla mnie, to, dla mnie dzisiaj z perspektywy...
Wiem, tego wiedzy, jaką posiadasz
tak,
na ten temat.
Tak, to było irracjonalne, więc no dobrze. Ale pan profesor się postarał, trzeba mu to przyznać.
Zanim jeszcze jednak trafiłaś na stół operacyjny, to pewnie musiałaś zostać poinformowana, jaka to będzie operacja, jakie jest ryzyko powikłania, no i jaki jest koszt tej operacji dla ciebie, bo mówiłaś, że w wieku 30 lat planowałaś rodzinę, powiększenie rodziny.
Tak, tak. Był taki moment, kiedy spotkaliśmy się z panem profesorem i powiedział, jaka to będzie operacja, że będzie to operacja radykalna i że niestety ta operacja spowoduje to, że nie będę mogła już być mamą.
Matką. Biologiczną.
Biologiczną, tak, oczywiście. No i wtedy nastąpił bunt kolejny u mnie, bo postanowiłam, że ja zachodzę w ciążę. Bez względu na to, czy to będzie mój mąż, czy to będzie in vitro, czy to będzie cokolwiek innego. Ja po prostu tak zachodzę w ciążę i to szybko, a potem, jak urodzę dziecko, to potem możecie sobie robić, co sobie chcecie. Z tym, że bardzo szybko wróciłam na ziemię. Bardzo szybko mnie pan profesor ściągnął i powiedział, pani Ido, no way, w ogóle nie mamy o czym rozmawiać, mówi, dlatego że w organizmie kobiety tak dużo zachodzi zmian z powodów hormonalnych w ciąży, mówi, że możecie państwo nie przeżyć, pani i dziecko, albo pani. Mówi, więc absolutnie ja się na to nie zgadzam. I tutaj mój były mąż podjął wtedy decyzję, mówi, nie, absolutnie nie ma o czym w ogóle rozmawiać.
Jesteś mu wdzięczna dzisiaj za tę decyzję?
Tak. Tak. Ja muszę powiedzieć, że facet już dzisiaj były, natomiast facet w tamtym momencie, szacun dla niego, że on to wszystko wziął na barki. Bo to nie jest tak, wiesz, że to choruje tylko ta kobieta, która ma raka. To choruje cała rodzina i wszyscy bliscy i przyjaciele, którzy albo są, albo ich nie ma. Rozumiesz? To tak samo było u mnie. Część przyjaciół takich wiernych, takich, na których wiem, że dzisiaj mogę liczyć, zostało. I to jest garstka, mogę ich policzyć na obu rękach. Dokładnie. Natomiast większość znajomych, jak ja już ich dzisiaj nazywam, oni po prostu zniknęli. Jak zachorowałam, to oni zniknęli. I zastanawiałam się później z powodu takiego psychologicznego, dlaczego tak się stało. Ja myślę, że ludzie, teraz już to wiem, ludzie nie potrafią rozmawiać z osobą chorą. Nie potrafią po prostu obok takiej osoby być. Nie zawsze trzeba gadać. Czasami trzeba po prostu być, nawet nic nie mówiąc. Wiesz, o co chodzi.
No, obecność, wsparcie.
Obecność, wsparcie, jakiekolwiek. Nad tym też pracujemy i dlatego też powstał Kwiat Kobiecości. Natomiast wracając jeszcze do...
Stół operacyjny.
Operacja się skończyła. Pamiętam, jak mnie przewozili z tej sali operacyjnej na salę pooperacyjną, no to pamiętam mojego męża, który tak dotknął mnie ciepłą dłonią za policzek, a mi tak strasznie było zimno, bo tam jest tak zimno na tej sali operacyjnej. Byłam przemarznięta, aż się cała trzęsłam. On mnie tak dotknął taką ciepłą ręką i mówi, kochanie, już teraz będzie wszystko w porządku. No więc też było takie przedziwne uczucie, jak już się znalazłam w tej sali pooperacyjnej, to czułam się tak, jakby mi ktoś, słuchaj, na brzuchu położył taki wielki głaz, taki ciężki, że ja aż, wiesz, nie mogłam oddychać.
To był ból?
Ciężar. Ja nie czułam bólu, bo ja byłam w znieczuleniu, ale to był jakiś taki ciężar, wiesz, taki jak... Jakby ci ktoś przycisnął, usiadł i ty nie możesz złapać powietrza. To było przedziwne. Natomiast to, co jeszcze było bardzo dziwne w trakcie operacji, co się wydarzyło, to miałam sen. Miałam sen i śniły mi się wielkie, szare, tłuściutkie, takie piękne, czyściusieńkie słonie, które maszerowały po takiej zielonej, wystrzyżonej golfowej trawie.
Tłuściutkie słonie.
Tak. Słoń to szczęście, zielone to nadzieja. Więc gdzieś, słuchajcie, ten mózg jest nasz niesamowity w tym wszystkim. No i obudziłam się na tej sali pooperacyjnej. Przyszedł mój pan profesor i mówi, pani Ido, to było na następny dzień chyba bodajże, nie chcę tutaj skłamać. I on mówi, pani Ido, czy może pani wstać, usiąść na łóżku? Ja mówię, no tak. I usiadłam. Czy może pani wstać? No, wstałam. Mówi, a czy może pani podejść do tego okna? Ja mówię, no spróbuję. Doszłam do tego okna. I sama byłam, słuchaj, zdziwienie przerażona, że to się wydarzyło, że po takiej operacji, gdzie mój mąż mi mówił, że on wychodził co jakiś czas i pod mikroskopem wycinał i sprawdzał, czy jeszcze są komórki. I jeszcze, i głębiej, i jeszcze bardziej, że ja w ogóle mogę podejść. Wiesz, ja nie wiedziałam w ogóle o co chodzi.
Bo u ciebie też okazało się, że rak już dał przerzuty, prawda?
Tak, przerzuty do węzłów chłonnych, na przewody moczowe także, do macicy także, tam troszkę się nam to rozeszło. Natomiast na następny dzień, już jak mnie przerzucili na zwykłą salę, to już nie wstałam z łóżka, bo już myślę, że ten szok taki pooperacyjny,
adrenalinka
i to wszystko opadło, no i wtedy już się trochę zapadłam w te swoje czerwoności, którymi byłam
otoczona
i obłożona. Leżałam dość krótko w szpitalu, ponieważ tydzień czasu. Po tygodniu trochę na własne życzenie, ale też pan profesor powiedział, że lepiej jak wrócę do domu, bo szybciej będę dochodziła do siebie. I wtedy jeszcze z dwoma cewnikami w rączce, czyli wiesz, takimi tymi workami. Zostałam przetransportowana do domu i po schodach pamiętam, że wnosił mnie mój mąż. I kładł do łóżka. W tym czasie już moja mama była z nami w Warszawie i wyobraź sobie, że moja mama, jak powiedziała swojemu pracodawcy, że chce jechać do córki, żeby ją wspierać i pomagać i że potrzebuje wolne, to on powiedział, no przecież córka jest w szpitalu, jest pod opieką, to po co pani tam ma jechać? No to moja mama powiedziała, że ona w takim razie dziękuję za taką pracę i po prostu z dnia na dzień wyszła, zostawiła to i... To w ogóle nawet nie było o czym gadać, wiesz, w tym momencie. To jest przerażające, więc ja się pytam, gdzie są ludzie w ogóle w tym wszystkim, wiesz, i jakaś kultura zachowania chociażby? Reszta nieważna już. W każdym razie, jak już znalazłam się w domu, no to coraz szybciej zaczęłam się goić i dochodzić do siebie. I to tak jest, bo to się rany, wiesz, goją, blizny zabliźniają, siły wracają z każdym dniem. Bliscy cię wspierają, także z każdym dniem naprawdę dochodzi się do siebie. Pierwsze spacery dookoła domu. Coś mi się dzisiaj zgardło.
Taki czas.
Pierwsze spacery dookoła domu, wiesz, pierwszy świeży łyk powietrza, to było cudowne. No i oczywiście moja mama, której pan doktor powiedział, że ma mnie z łóżka zrywać i kazać mi chodzić po pokoju, żeby mi się nie robiły wzrosty, no i ona takie rzeczy wymyślała, żeby mnie z tego łóżka wyciągnąć, że ona musi odkurzyć, że ona musi coś tam, że zmienia pościel, tu poduszki i cały czas mnie z tego łóżka wyganiała.
Ja bym chciała jeszcze na temat twojej mamy, żebyś opowiedziała historię o siemiu lnianym.
To jest... przy chemii, tak, to no, przy chemii.
Dobra,
opowiem,
to zaraz,
opowiem.
Okay, bo to jest dla mnie...
No, to nie, no w ogóle to jest mój anioł i myślę, że to jest taki największy przyjaciel, jakiego w życiu mam i w ogóle nie ma o czym gadać. Jak tylko o tym mówię, to od razu mi się, wiesz, tu krucha
robi. Bo to jest wzruszające bardzo, tak.
Więc... Na chwilę zostawmy, bo my się tu poryczymy obydwie.
Dobrze.
No i zaczęłam dochodzić do siebie, wróciłam do normy, ale nie na zbyt długo, bo już jak poczuł pan profesor, że już jest lepiej i że już można kolejny etap leczenia wdrożyć, no to dawaj. No i wtedy była chemioterapia i naświetlania przez 7 tygodni codziennie. Chemia, naświetlania, sobota, niedziela, wolne. Wiesz co? Dzisiaj z perspektywy czasu, to ja to tak widzę, że to była taka najcięższa fizyczna robota, którą w życiu zrobiłam. Bo ja codziennie rano musiałam sobie dobrze poukładać w głowie, zebrać siły, kiedy tych sił za każdym tygodniem, każdym dniem brakowało. Bo fizycznie, wiesz, wiele rzeczy nie można jeść i w tym momencie organizm słabnie, bo ta chemia, ona leczy, ale ona też niszczy bardzo organizm. No i to była najtrudniejsza robota fizyczna, jaką w życiu wykonałam. To tak sobie to, wiesz, co teraz wizualizuję, że to były takie wielkie schody i ja codziennie, wiesz, tam pazurami wdrapywałam się na te schody, tam na samą górę, bo wiedziałam, że tam na samej górze jest właśnie to miejsce, gdzie ja będę zdrowa. I to, co jest jeszcze najważniejsze i tutaj z takim przesłaniem do dziewczyn, tych, które będą tego słuchały, które są w trakcie choroby, to jest to, żebyście pozytywnie myślały. U nas nigdy nie padło w mojej rodzinie i wśród wszystkich bliskich, nie padło zdanie, że my z tego nie wyjdziemy. Odwrotnie. Zawsze było mówione, wyjdziemy, damy radę, dasz radę, jesteś silna, jesteś młoda, damy radę, pomożemy ci, damy radę. Nigdy nie było, że ta choroba mnie zamknie,
a
wiesz.
A po tym, jak już wyzdrowiałaś, to rozmawiałaś ze swoimi bliskimi, czy oni się bali tego, że ty umrzesz?
Tak. Tak. Oni się bali, ale mi nigdy nie dali tego poznać. Natomiast wiem, że były takie momenty, kiedy byłam nieznośna, bo byłam, bo to jest taka sinusoida, wiesz, jeśli jest ci niedobrze i wymiotujesz i nie czujesz zapachów albo masz nadwrażliwość zapachową i cały czas cię mdli i chudniesz i słabniesz i nie masz siły, to w organizmie następuje taki bunt i robisz się po prostu zła na ten cały świat, że sobie nie radzisz z tym, bo są takie chwile. No to wtedy dawałam im do wiwatu. To na pewno wiem, że dawałam i byłam opryskliwa i niemiła, wiesz, i pewnie przeklinałam, chociaż może nie, ale pewnie tak. Natomiast był taki jeden moment, mój mąż o tym nie wie, ja o tym wiem, że on zamknął się w łazience i po prostu, być może już wiesz, z przemęczenia tego wszystkiego, płakał. I ja to słyszałam. Ja to słyszałam, ale nigdy mu nie powiedziałam, że ja to słyszałam, bo on wytarł te oczy, przyszedł i był inny. Czyli były na pewno takie momenty, oni mieli, nie wszystkie pewnie wyłapałam, które po prostu ich powalały. Dlatego mówię, że jeżeli chodzi o chorobę nowotworową, to nie jest tak, i powtarzam to jest jeszcze raz, to nie jest tak, że choruje tylko ta kobieta. Choruje cała rodzina, która musi być w tym momencie twarda. Albo wesoła i pomagać i udawać, że nic się nie dzieje. Rozumiesz?
Ja to przeżyłam jako córka mojego, znaczy no, mojego taty. To wiem, jakie to było ważne. Że właśnie przy nim uśmiech, damy radę, wszystko jest okej.
Okay. Tak.
A jak wychodziłam z jego pokoju, to
tak,
dramat,
to się rozsypywałaś.
No. Tak.
No, dokładnie. I tak jest zawsze. I nigdy mi nikt nie powie, że tak nie jest, bo nie ma ludzi tak silnych, którzy mogliby coś takiego podźwignąć i te emocje gdzieś muszą, one muszą ujść.
No jak się kogoś kocha, to najgorsze jest to, jak się obserwuje cierpienie
dokładnie,
tej osoby.
Dokładnie tak.
I żyje się z tym strachem.
No. I teraz wyobraź sobie, że moja mama to jest naprawdę niezwykła osoba, ponieważ ja w pewnym momencie odmówiłam jedzenia siemialnianego. Ja w ogóle mało rzeczy jadłam.
A dlaczego to siemię było takie ważne?
Dlatego, że siemię lniane działa osłonowo na jelita. I teraz przy naświetlaniach na przykład, a ja byłam dość szeroko naświetlana, więc naświetlania teraz już jest troszkę inaczej, bo już to jest bardziej nowoczesne, bo to było, wiesz, ponad 10 lat temu, już teraz punktowo naświetlają, a wtedy jak ja miałam naświetlania,
wszystko.
To szło wszystko, więc to szły i jelita, i żołądek, no i pęcherz, i wszystko, wszystko. W każdym razie wtedy pan profesor powiedział, że powinnam jeść osłonowe rzeczy na żołądek, czyli właśnie siemię lniane, kiśle, galaretki, wszystko co, wiesz, stwarza taką osłonę
błąkę
w jelitach, taką błonkę. No i w pewnym momencie ja powiedziałam, że ja nie będę tego siemię lnianego jeść i że w ogóle nikt mi nic nie będzie mówił, co ja mam robić, tak? Ja sobie sama poradzę z tym wszystkim, bo tak chcę i koniec, wiesz. To był
no umówmy
ten...
się, picie glutenu nie
no,
jest przyjemne.
No po prostu nie jest przyjemne. No i w każdym razie moja mama, I love you, jak będziesz
mama...
to oglądać,
jak...
Maryla.
Maryla, pozdrawiamy panią Marylę.
Słuchajcie, w nocy wstawała, jak wszyscy spali w domu, mokre ręczniki, drzwi od kuchni, wiesz, zatykała tymi mokrymi ręcznikami, gotowała to siemię lniane i wlewała mi to do tych kiśli słodkich i galaretek. I ja to pożerałam, nawet nie wiedziałam, rozumiesz? I dopiero mi to, jak już dobrze stanęłam na nogi, mi to powiedziała. To po prostu się tak poryczałam i szczerze uratowała mi tym jelita, bo inaczej po naświetlaniach mogłabym mieć różne problemy z jelitami, dziury w jelitach i tak dalej, chodzić z workiem dzisiaj na przykład. Mm. Więc to było bardzo ważne i bardzo jej za to dziękuję. Naprawdę.
No. Kochane są te mamy.
Kochane są nasze mamy. Po tych 7 tygodniach jestem szczupłą osobą, jak widzisz, raczej chudą nawet. Ale w tym czasie schudłam jeszcze wtedy 13 kilo, czy tam 14. Także mnie generalnie nie było. Ja wiesz, jak wyglądałam, jak miałam skórę taką jak taka lalka woskowa. Taka była żółta, z żyłkami na wierzchu, rzęsy wypadły, włosy, brwi, no to wszystko zaczęło się sypać. Natomiast no i siły opadły, to było najgorsze, bo ja po prostu nie miałam tak fizycznie siły, wiesz, żeby wstawać z tego łóżka. Ale jak się skończył cały ten etap, to chwilkę odpoczęłam i był kolejny etap i to była brachyterapia, to były naświetlania wewnątrz przez pochwę na blizny, które tam zostały w środku. To jest taka trochę wisienka na torcie i taka sytuacja, która pozwala wyeliminować ostatnie komórki nowotworowe, które gdzieś mogłyby zostać. I to jest koniec leczenia. I to się skończyło w czerwcu. Natomiast 10 września wylatywałam już do Indii na ponad miesiąc sama z plecakiem.
3 miesiące?
W podróż swojego życia. Tak bardzo musiałam wyjechać w inny świat, żeby sobie życie poukładać na nowo, bo moje życie już nie było takie jak wtedy. Ja już byłam inną osobą, inną kobietą.
Nie bałaś się takiego?
W ogóle. W ogóle. To się skończyło...
Kosmos.
To się skończyło prawie rozwodem wtedy. Rozwód był natomiast później. Natomiast mojemu mężowi powiedziałam, że wyjeżdżam i że wyjeżdżam do Indii. No to on stanął przede mną i powiedział: dobrze, ja już się pakuję i jedziemy razem. I ja mówię: nie, jadę sama. No to się wkurzył i powiedział: czyś ty zwariowała, babo? Czy ty nie możesz sobie jechać do Ciechocinka, tylko na drugi koniec świata? Ja mówię: tak, bo ja tego potrzebuję, bo ja muszę sobie poukładać to wszystko w głowie i albo to zrozumiesz, albo nie. No i tak naprawdę, wiesz, jak poleciałam do tych Indii, no to nie mieliśmy kontaktu ze sobą. Nie odpisywał, ja mu wysyłałam SMS-y, maile, nie odpisywał, w ogóle się nie odzywał. Myślę, że widział, bo widział, że tam pieniądze z konta znikają, że żyje. Nie zawiózł mnie na lotnisko, zawiozła mnie moja siostra. No i jak wróciłam, też mnie odebrała moja siostra, on stał w domu i teraz sobie wyobraź taką scenę, wiesz, okno. On stoi tyłem, ja wchodzę, rzucam plecak. No i mówię: jestem, wróciłam. Ja mówię: a ty jesteś nadal? A on się tak odwrócił, taki zapłakany, i mówi: ja, mówi, coś ty mi zrobiła. No, więc wtedy chyba pomyślałam, że chyba nie zrobiłam najlepiej, ale wiesz co, wtedy byłam ja. I ja tego bardzo potrzebowałam, żebym była ja.
Kurczę. Wzruszyłam się, to widzisz ty, myślę, że inni nie, ale...
I czasami tak jest. I ja mówię kobietom, że jeżeli są takie momenty, to żeby te momenty wykorzystywały bez względu na to, jaka jest sytuacja. I żeby trochę w tym momencie egoistycznie podeszły do życia. Bo jak ja stamtąd wróciłam z tych Indii, to ja już wiedziałam, co ja w życiu powinnam robić i co ja chcę w życiu robić.
No i czego się wtedy dowiedziałaś? Że co to było?
Wiesz co? Nie chcę opowiadać mojej historii z Indii. To może spotkamy na kolejny podcast, bo tam się wydarzyła magia.
No to jest mój mąż, który kiwa głową, ponieważ w Indiach spędził też dobry rok swojego życia łącznie.
I to tam się wydarzyła magia i tam się wydarzyło tak jakby zresetowanie mózgu w pewnej świątyni w Kalkucie, gdzie byłam. I to była przedziwna sytuacja. I jak ta głowa się wyłączyła i włączyła się na nowo, to w moim życiu zaczęli się pojawiać ludzie w odpowiednim czasie i w odpowiednim miejscu, którzy dawali mi możliwość działania i realizowania tego, co sobie pomyślałam. I to jest przedziwne i to się dzieje do tej pory. Wiesz, moja siostra jest taką mocną realistką stąpającą po ziemi i ona mówi: ja to wszystko obserwuję, bo ona ze mną razem pracuje w fundacji. Mówi: ja to wszystko obserwuję, mówi, i czasami nie wierzę w to, co się dzieje. Coś zachcesz, coś chcesz zrobić, mówi, i nagle dzwoni telefon i jakaś pani się pojawia w odpowiednim czasie i miejscu po to, żeby nam pomóc realizować to działanie, które chcesz zrobić. I tak było na przykład z Cytobusem, Kwiatu Kobiecości, z naszym Badabusem. Marzyłam o tym od paru lat, wysyłając w przestrzeń, wiesz, te drgania. I to do nas...
Ktoś to wyłapał.
I ktoś to wyłapał i to do nas wróciło. Więc jeżeli zechcesz, z chęcią z tobą porozmawiam i opowiem ci, co tam się wydarzyło w tych Indiach, bo to jest niezwykłe. No i jak stamtąd wróciłam, to tak naprawdę wykorzystując trochę swoje koligacje zawodowe.
No
wiesz.
Właśnie, bo chciałabym dojść do tego momentu, kiedy na twojej drodze pojawia się dziennikarka.
Tak, tak, słuchaj, to jest w ogóle niesamowite, ponieważ pracowałam jako charakteryzator, jako wizażystka, jako stylistka na planach zdjęciowych, przy sesjach zdjęciowych, przy filmach, pokazach mody i tak dalej, i tak dalej. I znałam bardzo dużo fajnych pań dziennikarek, i lifestyle'owych, i zdrowotnych, i któregoś dnia postanowiłam zrobić spotkanie. Zaprosiłam je na kawkę, tak sobie usiadłyśmy i tak do nich mówię, dziewczyny, mówię, tak dużo mówi się i pisze na temat raka piersi. Ja mówię, i to jest taki temat już oswojony, tak. O biuście, o cyckach i tak dalej, tak. Tak? I nawet takich słów się używa. Natomiast na temat raka szyjki macicy i kobiety od pasa w dół, ja mówię, jest... cisza kompletna. No i podniósł się szum. I dziewczyny mówią, no tak, Ida, ale jak my mamy na ten temat mówić? Jak my mamy ugryźć ten temat? Macica, rak, pochwa, jak to brzmi? Wagina. Jak to brzmi, tak? Ja mówię, dziewczyny, wiedząc też dwie rzeczy. Czego potrzebują w dzisiejszych czasach media? Krew, pot, łzy, wiesz, afera i tak dalej. To się sprzedaje. W cudzysłowie. Natomiast jakie jesteśmy my kobiety? Pracując z kobietami face to face, bardzo bliskiej relacji z powodu zawodu, wiem, że jesteśmy mega emocjonalne i przez emocje można do nas dotrzeć. Połączyłam te dwie rzeczy, dając dziewczynom, tym paniom dziennikarkom, moją historię. One napisały cudowne artykuły, ale miałam jeden warunek, bo poprosiłam je, żeby na końcu tych artykułów wrzuciły mój prywatny numer telefonu, moją komórkę.
Prywatny numer telefonu w artykule w czasopiśmie ogólnopolskim.
Tak. I ten telefon jest, ten numer jest do dzisiaj i na ten numer możecie, dziewczyny, dzwonić i zawsze jestem do waszej dyspozycji, tylko dajcie mi w nocy spać, dobra? Natomiast wtedy pamiętam to, jak dzisiaj do końca życia nie zapomnę, przecudowna dziennikarka Anna Jarosz z czasopisma Zdrowie napisała taki artykuł, że sama jak ona to wszystko zebrała, tak skondensowała i tak emocjonalnie to, słuchaj, napisała, że jak ja to sama czytałam, to sama się poryczałam. Natomiast jak to się tylko pojawiło w kioskach, słuchaj, to telefon zaczął dzwonić 24 na dobę. I to nie były, wiesz, rozmowy, hej, co u ciebie słychać, fajną torebkę sobie kupiłam, tylko to były właściwie trzy słowa, które te dziewczyny mówiły, rozpaczając po drugiej stronie telefonu, pani Ido, właśnie dowiedziałam się, że mam raka. A ja dokładnie wiedziałam, co one czują. Dokładnie wiedziałam, co będzie dalej i jak to będzie wyglądało. Zaczęłam z nimi razem przechodzić przez ich chorobę, czyli ja je trochę przeprowadzałam przez to wszystko, trochę brałam za rękę i mówiłam, słuchaj, teraz będzie operacja, będziesz się czuła tak, tak, tak i tak, teraz będzie chemia, prawdopodobnie wypadną ci włosy, prawdopodobnie wypadną ci rzęsy, nie dojedziesz do domu, będziesz wymiotowała, więc ustaw sobie gdzieś po drodze tak, żebyś miała stację benzynową, żebyś mogła wysiąść i polecieć do łazienki. Rozumiesz? Zabierałam im ten lęk, taki strach, tą niepewność, takie, wiesz, zachwianie, w którym stajesz,
dawałaś
nie,
też im
wiesz.
Taką poręcz, nie? Taki plan tak, po prostu. Teraz tak, będzie tak.
Tak, tak. Wiesz, niejednokrotnie wycierałam, wiesz, grochy spod oczu i starałam się, żeby głos mi nie drżał, żeby być, wiesz, mocną i silną w tym momencie, bo wiedziałam, że one tego potrzebują. Bo to też było to, czego ja nie dostałam. Ja musiałam sobie sama z tym wszystkim poradzić. Ja myślę, że ja sobie z tym poradziłam, dlatego, że też jestem taką trochę życiową optymistką. Mocną. I staram się w każdej złej sytuacji znaleźć pozytywne rzeczy i na nich mocno się zawiesić. To jest bardzo trudne, no. Ale ja się tego też nauczyłam, wiesz?
No bo umówmy się, no dowiadujesz się o bardzo groźnej chorobie, z przerzutami, agresywnym. Rak szyjki macicy jest bardzo agresywnym rakiem. No co pozytywnego może z tego wypłynąć, nie?
Tak. Kwiat kobiecości.
Kwiat kobiecości. Dzisiaj to wiesz, ale wtedy, kiedy
zachorowałam. Nie wiedziałam, no. Tak, ale walczyłam cały czas. No i właśnie wracając do tego, to takim pozytywnym skutkiem ubocznym mojej choroby, i to jest najpiękniejsze zdanie, które uwielbiam mówić, jest właśnie powstanie ogólnopolskiej organizacji Kwiat Kobiecości. I tak naprawdę od tego momentu tych pierwszych telefonów po tym wywiadzie w czasopiśmie Zdrowie zaczął powstawać kwiatek, bo wszystkie te dziewczyny, które udało się wyprowadzić z tej choroby, no, zaczęły zakładać oddziały Kwiatu Kobiecości. Dzisiaj i mamy ich 17, takich naszych koordynatorek działań, 120 wolontariuszek zaangażowanych w działania Kwiatu Kobiecości, prawie około 200 gabinetów pod kwiatkiem, czyli certyfikowanych i rekomendowanych przez Kwiat Kobiecości. No i wiele, wiele projektów. Naprawdę robimy bardzo, bardzo dużo. Projekt, kampania duża, ogólnopolska, piękna, bo zdrowa. No to już jest moloch, gdzie co roku dajemy dziewczynom możliwość zrobienia bezpłatnych badań w całej Polsce i tych badań jest mniej więcej około 10 tysięcy i one mogą z nich skorzystać w różnych miastach w Polsce. Druga kampania to jest właśnie diagnostyka jajnika od 7 lat. Razem z Anią Dereszowską mówimy kobietom, żeby się badały, żeby chodziły do ginekologa, żeby znały swoją historię nowotworową, rodzinną, ponieważ rak jajnika to w 20% są to geny, czyli jak mama miała, babcia miała, to jest duże prawdopodobieństwo, że ty też masz ten gen i może u ciebie wystąpić rak jajnika. I zresztą Ania jest przecudowną osobą, ponieważ oprócz tego, że jest mądra, piękna i dobra, to zderzyła się tak jakby z rakiem jajnika. Jej mama zmarła na raka jajnika i ona mówiła sobie, nie wyobrażam, żebym na ten temat nie mówiła, żeby kobiet nie edukować w tym kierunku. No i jesteśmy trochę taką pierwszą organizacją w Polsce, która w ogóle podjęła temat raka szyjki macicy i raka jajnika społecznie. Wiesz, o co chodzi.
Znaczy ja wywróciłam teraz oczami, bo to wiesz, w głowie mi się nie mieści, że te paręnaście czy parę lat temu, kiedy mówiłaś o tym, żeby mówić o tym raku, no, zderzyła się tak z tym, jak my mamy mówić
tak,
o macicy. 14-15
lat, tak.
No, to jest normalny właśnie organ w ciele. Ale chcę jeszcze na moment też, żebyśmy skupiły się na tym, ponieważ mnie to najbardziej zastanawia. Ty się badałaś regularnie, więc chodziłaś na te cytologie.
Tak.
I w ciągu, teoretycznie w ciągu roku ten rak po pierwsze wystąpił, po drugie się rozwinął, po trzecie dał przerzuty.
Tak. Mamy dwa rodzaje raka, ja to już wytłumaczę.
Tylko chcę jeszcze powiedzieć jedną rzecz. Czy jest szansa, że ty miałaś tego raka wcześniej i cytologia go nie wykryła?
Jest taka szansa i ja już właśnie chcę to wytłumaczyć. Mogę prosić?
Tak.
Słuchajcie dziewczyny. Nie wiem, jak
tutaj
widać.
Możesz też
tu
do tej.
Mogę? Proszę. Tak.
Może nawet do siebie bliżej, żeby było ostro.
Tak, proszę. Mhm. O, proszę. To jest ta szczoteczka, która uratowała mi życie, ponieważ moja pani doktor zmieniła narzędzie i to była właśnie ta cytologia, która wykryła u mnie raka szyjki macicy. Mhm. I teraz tak. Są dwa rodzaje raka. Mamy rak płaskonabłonkowy. Słuchajcie, nie wiem, musicie mnie tam złapać, tak,
jest,
żeby
tak,
było
widać.
Dobrze. I teraz tak, szyjka macicy to wygląda tak, że jest okrągłe, jak taki pączek z dziurką,
tak,
donut taki,
tak,
obrany
tak.
Lukrem. Lukrem.
Tak.
W środku z dziurką. I teraz, jeżeli ginekolog ma taki patyk z wacikiem na końcu, to on sobie tu maźnie, tam maźnie, tu maźnie, a 3 mm dalej rozwija się nowotwór. I ta cytologia nie jest dobra wtedy, bo przyjdziesz za rok, a tam już będzie się rozwijał nowotwór. Natomiast moja pani doktor weszła tutaj, do środka, słuchajcie, do kanału, pobrała tą cytologię i wtedy nie ma możliwości, żeby przeoczyć komórki. I rak płaskonabłonkowy jest do wykrycia. Natomiast tu, w tym kanale, rozwijać się może rak gruczołowy, który najczęściej właśnie daje nacieki do macicy, czyli do wewnątrz. Nie na zewnątrz szyjki, tylko do wewnątrz. I miałam tego pecha, że miałam właśnie tego gruczołowego. I dzięki temu małemu czubeczkowi, który wszedł do tego kanału, został wykryty u mnie nowotwór. I właśnie ta cytologia uratowała mi życie. Dziewczyny, dlatego ja mam taką ogromną prośbę. Jeżeli jesteście na fotelu ginekologicznym i wiem, że to nie jest fajne badanie. No kurde, pobieranie cytologii to nie jest fajne badanie. Zamykamy oczy, modlimy się, żeby to się jak najszybciej skończyło. Ale otwórzcie oczy i zobaczcie, czym macie pobieraną cytologię. Różnica pomiędzy patolem z wacikiem, a tą szczoteczką to jest 30 groszy. I sorry dziewczyny, ja jako kobieta i pacjentka nie życzę sobie, żeby ktoś szafował moim życiem i zdrowiem za 30 groszy. Macie prawo zejść z fotela i pójść do innego ginekologa. Kropka.
Czyli w sumie może jeszcze oszczędzając tego stresu, można też zadzwonić na przykład do tego miejsca i zapytać, czym jest pobierana
cytologia. I kropka. Dokładnie tak. Także zwracajmy dziewczyny na to uwagę. Jest jeszcze jedna ważna rzecz. Co roku robimy cytologię. Bo teraz wyobraźcie sobie, gdybym ja to badanie zrobiła 3 lata później, no to już byśmy tutaj dzisiaj nie rozmawiały. Taka jest prawda. Więc ja wiem, że populacyjny program przesiewowy nasz NFZ-owski daje nam możliwość robienia cytologii raz na 3 lata za darmo. I to od 25 do 45 roku życia, czy 9. Natomiast też musicie z tego korzystać. Oczywiście, że trzeba, tak? Raz na te 3 lata zrobić na NFZ tą cytologię, bo to nie jest za darmo tak naprawdę. To są nasze składki. My za to płacimy. To nam się należy. Natomiast fajnie by było, żebyście tą cytologię nawet prywatnie robiły raz do roku. 35-50 zł tyle kosztuje badanie cytologiczne. Tak naprawdę.
I jeszcze pilnowały, żeby
była
szczoteczka. No to jest straszne, że jeszcze pacjentka no, musi pilnować tego, żeby to badanie było wykonane prawidłowo.
Ale wiesz co, tak, ale mi się wydaje, że jeżeli my jesteśmy wyedukowane, jeżeli wiemy, no to też możemy więcej wymagać. Dlaczego? Dlaczego nie wymagać? To jest nasze życie i zdrowie, to my musimy o siebie zadbać, bo nikt za nas tego nie zrobi. Mam w ogóle takie marzenie, żebyśmy my kobiety raz do roku robiły sobie takie badania przesiewowe. I teraz tak, żeby to była tak, cytologia, żeby to było USG dopochwowe, bo tu przy raku jajnika to jest bardzo ważne, żeby to były USG brzucha, takie ogólne, żeby zobaczyć, czy tam wszystkie narządy, USG nerek, badania takie przesiewowe na moczu, badania przesiewowe kału, USG piersi powinnyśmy zrobić, i takie przesiewowe badania krwi, czyli takie szerokie, z dodatkiem na arsen i selen. To są bardzo ważne pierwiastki, które są odpowiedzialne za powstawanie nowotworów w naszym organizmie. I to są najświeższe badania profesora Lubińskiego ze Szczecina, który właśnie znalazł tą zależność pomiędzy tymi dwoma pierwiastkami. Więcej informacji na ten temat i poczytacie i będziecie mogli zobaczyć na naszym YouTubie, gdzie z konferencji są filmiki właśnie tej konferencji nowotworowej dotyczącej raka jajnika.
Ja cię kręcę.
Także warto robić również te badania, bo to zależy od poziomu. I to, co jest jeszcze najfajniejsze w tym, wiesz co, słuchaj, to jest to, że my możemy ten poziom arsenu i selenu w organizmie żywnością, czyli jedzeniem, dietą, ustalić na takim poziomie, który nie będzie zagrażał naszemu zdrowiu. Proste rzeczy, ale trzeba wiedzieć.
Jeszcze chciałam porozmawiać o innym rodzaju profilaktyki, czyli o szczepieniach. Bo totalnie upraszczając, to jest rak, na którego się można zaszczepić na dobrą sprawę.
Na dobrą sprawę, tak. Mhm. Jest to odpowiedzialnym za raka szyjki macicy jest wirus HPV. Wirus HPV jest z nami od zawsze na świecie. Przenoszony jest drogą płciową. Mhm. Typu wirusa HPV jest 120, 150, taka kurzajka na ręku to jest HPV, nie wiem, opryszczka na ustach to jest HPV i wiele, wiele, wiele innych rzeczy, które mamy na naszym ciele, to są HPV, z tym, że to są typy, które nie są onkogenne. Natomiast mamy kilka onkogennych, 16, 18, 31, 35 i jeszcze kilka, które są onkogenne. I teraz mamy szczepienia na te typy onkogenne. Szczepienia i możemy szczepić dziewczynki i chłopców. Najfajniej szczepić dziewczynki przed inicjacją seksualną. Czyli wtedy.
A dorośli ludzie też się mogą zaszczepić?
Mogą się zaszczepić. Dziewczynki przed inicjacją seksualną w wieku chyba tam od 10-11 lat i chłopców. Dorosła kobieta i dorosły mężczyzna też mogą się zaszczepić. Trzeba wcześniej zrobić badanie HPV. Jeśli nie mamy, to się szczepimy. Jeśli mamy, to też nie panikujmy, tylko czekamy, aż nasz organizm sobie z tym poradzi, bo 80% ludzi radzi sobie sami, sam organizm sobie zwalcza tego wirusa i nawet nie wiemy, że go żeśmy mieli. Natomiast kiedy przychodzi taki moment, kiedy nasz system immunologiczny jest słaby, nie wiem, palimy papierosy, mamy stresującą pracę, jakąś inną chorobę, która obniża system immunologiczny, wtedy dostajemy tego wirusa i wtedy on ma kilkanaście lat na to, żeby sobie w naszym organizmie rzeźbić. I robimy to, robimy ten test, jeśli nie mamy, to wtedy jest odpowiedni czas, żeby zaszczepił się dorosły człowiek, dziewczynka, kobieta, przepraszam, przeciw wirusowi
HPV. I mamy przykład Australii, o której mówiłaś.
Tak, mamy przykład Australii, gdzie wyobraź sobie, że oni wyszczepiają populację chłopców i dziewczynek i mają takie badania, gdzie twierdzą, że do 2026-2027 roku u nich nie będzie już wirusa HPV, a co za tym idzie, nie będzie raków szyjki macicy.
Koniec.
Kropka. Kolejna. Także to jest naprawdę proste. W Polsce w tej chwili wiem, że są takie miejsca, gdzie można już szczepić dziewczynki. Nie wiem, na jakim poziomie to się w tej chwili dzieje. Natomiast no, szczepionki nie są tanie. Niestety, jeżeli chcemy prywatnie, to szczepionki nie są tanie, to jest około 1000 do 1500 zł, bo są podawane trzy dawki, także wiesz, jest pierwsza, druga i trzecia dawka. Więc to zależy też od szczepionki, bo są dwuwalentne, czyli na dwa typy, 4 i na 9 typów HPV.
Kurczę, no życzę nam tego, żebyśmy żyły w społeczeństwie, gdzie faktycznie będzie... No. Profilaktyka jest zawsze tańsza od leczenia, prawda?
No właśnie. I wiesz co, ja sobie kiedyś zrobiłam takie podsumowanie, że gdybym ja miała leczyć się prywatnie i gdybym miała za to zapłacić...
Onkologiczne leczenie.
Gdybym miała za to wszystko zapłacić, to ja bym się tak około 800 do 900 tysięcy do miliona złotych musiała w tym zamknąć. Operacja, chemia, naświetlania, brachyterapia, hormony, które biorę, wiesz, do tej pory. Tak.
Versus 1500 zł za szczepienie.
No to... Chyba nie ma o czym mówić.
No nie ma. Nawet doliczając te coroczne cytologie.
Tak, tak.
I prywatne
badania. Tak, tylko jest jeszcze jedna ważna rzecz, że dziewczyny, jeśli jesteście zaszczepione, czy żeście się zaszczepiły, to nie zwalnia was z tego, żeby chodzić do ginekologa co roku i robić cytologię. Bo cytologię nie robimy tylko po to, żeby złapać raka szyjki macicy, ale też inne rzeczy, które mogą się pojawiać w naszym.
Stany zapalne,
jakieś grzybice, no cuda wszystko. Się tam, wszystko. Także szczepimy, ale też badamy się i robimy badania przesiewowe.
Efektem pozytywnym twojego raka, twojej choroby nowotworowej jest Kwiat Kobiecości. Fundacja niezwykła, która po pierwsze wspiera kobiety, daje im nadzieję, daje im narzędzia do tego, żeby były zdrowe. Co możemy zrobić, żeby wspomóc twoją fundację? No bo jeżeli ktoś robi tak wiele dobrego, to warto się czasami do tego dobra też przy jakoś dołożyć swoją cegiełkę.
No to teraz jest jak, teraz mam ogromną prośbę do was dziewczyny, ponieważ czasy są jakie są, przez te dwa lata naprawdę dużo projektów nam się wysypało i cieszę się, że udało nam się przetrwać tą pandemię, gdzie się cały świat tak naprawdę zatrzymał. Jest dużo możliwości, żeby wesprzeć Kwiatka. Pierwszą taką możliwością to jest oczywiście 1% podatku i tutaj bardzo, bardzo was prosimy o ten 1%, bo to są pieniądze, za które my po prostu będziemy kupować te cytologie, żeby można było w tych mniejszych miejscowościach dziewczynom robić te darmowe badania, bo wyobraź sobie, że czasami jest tak, że dziewczyny nie mają w takich małych wioskach, w takich mieścinach 5 zł na to, żeby dojechać PKS-em do dużego miasta, żeby zrobić badanie. Więc my mamy teraz nasz badabus i chcemy właśnie do nich dojechać. wydać i po to nam są potrzebne te pieniądze. Druga rzecz to jest, możecie nas wesprzeć i możecie kupić bransoletkę Niezapominajkę. To są czerwone kulki, czerwony kolor, jak widać, jest naszym sztandarową barwą z taką niezapominajką, która ma wam przypominać, dziewczyny, o tym, że jesteście wyjątkowe, że jesteście mądre, piękne i żebyście się badały co roku. I tutaj też apel do panów, bo mam nadzieję, że będą oglądać, że czasami oczywiście można kupić tego kwiatka, ale on za 2-3 dni zwiędnie i zapomną o tym, że są dla was ważne te wasze cudne kobiety, a taką bransoletkę, która będzie jej tam brzęczeć na rączce, będzie nosić długo, długo i będzie jej przypominać właśnie o badaniach i o tym, że wy ją kochacie. A kolejne rzeczy to jest na przykład, tych możliwości jest bardzo dużo, żeby wspierać kwiatka. Jest coś, co jest super dla nas kobiet, ponieważ możemy zrobić porządki w szafie i przez stronę ubrania do oddania możemy wesprzeć na przykład organizację Kwiat Kobiecości. Czyli wchodzimy na ich stronę, tam jest cała instrukcja, co można zrobić. Zamawiacie, i to jest hit, kuriera do domu za darmo, który z ubrania do oddania przyjeżdża do was do domu. Wy macie te rzeczy spakowane w kartonie. I za każdy kilogram tych rzeczy Kwiat Kobiecości dostaje złotówkę. Słuchajcie, a złotówka, a kilogram rzeczy to jest jedna para dżinsów, rękawiczki i czapka bejsbolówka. Sama się zdziwiłam,
jak żeśmy towarzyły. My mamy 3/4 szafy do oddania. Właśnie dzisiaj nawet jeszcze może mówiłam, słuchaj, trzeba te kurtki, coś z tymi kurtkami trzeba zrobić.
Zapraszam serdecznie, Kwiat Kobiecości będzie bardzo, bardzo wdzięczny. I to jest dla mnie to jest hit i to jest naprawdę super fajna rzecz pomocowa. Możecie też wejść na stronę internetową Kwiatka w zakładkę Pomagam czy Wspieram i tam znajdziecie na przykład sklep z misją, gdzie są produkty, z których całkowity dochód jest przekazywany na Kwiat Kobiecości. Tam są firmy, które postanowiły przekazać jeden produkt czy serię produktów, na których oni nie zarabiają, a cały dochód, czyli cały zarobek idzie na Kwiatka. Także tych możliwości tam znajdziecie naprawdę bardzo dużo. Aplikacja Funny Money, tak samo, nic to was w ogóle nie kosztuje. Wrzucacie na telefon za każde zakupy, które robicie w sieci. Fani Mani wysyła nam jakiś tam procent pieniążków.
Kurczę, to jest niesamowite, bo ja sobie zdaję sprawę, jak przy funkcjonowaniu takiej organizacji pozarządowej, jaką jest twoja fundacja, ile to wymaga pracy, zachodu, żeby mieć tyle różnych projektów, i to jest niezwykłe. A spotykamy się tutaj, no żeby jakby nazwą kampanii, hasłem kampanii marki Douglas jest
Let's
do beautiful, czyli róbmy piękno.
Tak.
To, co ty robisz, jest piękne, a chciałam zapytać, co dla ciebie, czym dla ciebie jest piękno tak na dobrą sprawę?
O matko, jakie to jest cudowne pytanie.
No, oprócz tego, że to jest twoje odbicie w lustrze.
Wiesz co, piękno każdego człowieka uważam, że jest tutaj wewnątrz. I jeżeli jesteśmy tu wewnątrz piękne, to piękno widać w oczach i to jest ta aura, którą roztaczamy dookoła siebie. Czyli to piękno wewnętrzne daje nam to piękno zewnętrzne.
A jak się manifestuje to dobro wewnętrzne? W czasie to piękno wewnętrzne, w jaki sposób?
To po prostu się jest takim człowiekiem. Ale i ja myślę, że każdy człowiek ma to piękno wewnętrzne w sobie. Tutaj głęboko, niektórzy mocno schowane, a niektórzy po prostu potrafią to z siebie wydobyć. A czasami wystarczy bodziec, z różnych powodów i to piękno wewnętrzne wychodzi na zewnątrz.
Ida, bardzo ci dziękuję za to, że odwiedziłaś mnie dzisiaj, że...
Jak ja się cieszę.
Opowiedziałaś swoją historię. Dziękuję ci za to w imieniu wszystkich kobiet i w ogóle wszystkich ludzi, za to, co robisz, za to, że to robisz. Jak jesteś temu oddana i jest to piękny, jesteś po prostu pięknym człowiekiem, piękną osobą i bardzo ci za to dziękuję. za to, ile dobra z siebie dajesz i jestem zaszczycona, że mogłam cię poznać.
I zaraz się poryczymy
obydwie. No, trudno. Trudno. I bardzo też dziękuję właśnie Marce Douglas za to, że spiknęli nas po prostu, tak. I że tak nas dobrali w parę. Dziękuję ci bardzo.
Czy ja mogę jeszcze tak? podziękować? Tak. Bo wiesz co, ja jestem już w tej chwili tylko małą cząstką tej fundacji, natomiast jest mnóstwo ludzi, którzy stanęli na mojej drodze i którzy mi pomagają realizować tą, już mogę to po prostu nazwać po imieniu, tą moją misję chyba życiową, i za to wam wszystkim bardzo dziękuję, naprawdę, bo to jesteście wyjątkowi, że po prostu jesteście ze mną w tym wszystkim. Do ciebie też to się
dziękuję,
tyczy.
Dziękuję bardzo. Bardzo ci dziękuję. Do dziewczyn wszystkich, badajcie się, nie bójcie się wymagać. Zdrowie, życie macie jedno. I tak. Tyle w temacie.
Tyle w temacie.
Dziękuję
ci. Całujemy was. Mua.